Jak zauważyliście, od paru tygodni, przez trzy tygodnie, przez trzy kazania, głosiłem o czasach Jozuego. I tak sobie myślałem, że już skończę ten temat, bo ile można się do tej księgi Jozuego odnosić. Ale wczoraj, kiedy byłem po prostu na tej biblijnej grupie uczniostwa i głosiłem autorytecie, nauczałem o autorytecie i natchnieniu Biblii, to bardzo do mnie wrócił temat Jozuego i temat Bożego Słowa. Wiecie, chciałbym dzisiaj do was mówić na temat miecza Słowa, którym jest Słowo Boże. Biblia, jakbyście prześledzili całą Biblię, to bardzo często porównuje Słowo Boże do miecza. Słowo Boże ma różne funkcje, za chwilę będziemy o tym wszystkim mówić. Jest pokarmem dla nas, jest źródłem uświęcenia, poprawy. Powiemy o tym po tym wszystkim. Ale ciekawe, że częściej jest porównane do miecza niż do chleba. Wiecie, w tych czasach Jozuego, kiedy Bóg zaczyna robić nowe rzeczy i wierzę, że bardzo mocno, jest to nieuchronne, robi te rzeczy z naszym Kościołem i w nas wprowadza w coś nowego, czego wcześniej nie było. I ja wierzę, że my musimy zrozumieć, w jaki sposób to się dzieje. Na poprzednich tych kazaniach słyszeliśmy o tym, że słyszeliśmy o tym, że Duch Święty prowadził Izraelitów do podboju ziemi Kanan. I oni mieli wyraźnie powiedziane, że mają podążać za Duchem Świętym, ponieważ tą drogą nigdy wcześniej nie szli. Więc muszą być uważni i być w duchu. Powiedz, być w duchu. Amen. Być prowadzonym przez Ducha Świętego. Mówiliśmy o odwadze, która jest niezbędna, żeby dokonać Bożego dzieła, tak? Mówiliśmy o odwadze Jozuego, w czasach Jozuego. I o czym jeszcze mówiliśmy? Śmiało, można się pomylić. O samym Jozuem, tak? Okej. Okay. Ja sam nie potrafię sobie teraz do końca przypomnieć, więc dlatego was pytam. Była odwaga Jozuego, było prowadzenie, pójście za Duchem Świętym, bo odwaga Jozuego, tak. I tydzień temu było słowo na ten temat, że jesteśmy przygotowani do podboju, gotowi do podboju. Renia, piątka. Halleluja. I teraz wierzę, że też jedną z rzeczy to jest po prostu przy każdym podboju. To jest bardzo proste. Słowo podbój już wskazuje na to. To jest oręż. Oręż, którym walczymy. I wiecie, Kościół przez wieki stał się zniewieściały. Mówiliśmy o tym przy okazji odwagi Jozuego. Czytaliście, pamiętacie? Zniewieścili rycerze Babilonu. Odechciało im się walczyć. Usiedli i płaczą. Ja wierzę, że Kościół chce odbudować go do miejsca, kiedy on jest męski i waleczny. Ha! Okej. Okay. Męski i waleczny. Jako ilustrację do tego kazania wybrałem taki miecz grecki, którym walczyli antyczni Grecy. Może też dlatego, że w Nowym Testamencie też o tym będziemy czytali. Słowo Boże jest porównane do właśnie takiego miecza. O tym właśnie pisał Paweł. Ale zacznijmy od księgi Jozuego. W 5 rozdziale czytamy taką sytuację. O takim wydarzeniu. 5 rozdział księgi Jozuego, 13 wiersz. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. A ten odpowiedział, nie. Co on mu odpowiedział? Nie. Jakie było pytanie? Czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? Jaka była odpowiedź?
Nie.
Ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł na twarz na ziemię i oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu. Wierzę z całego swojego serca, że ten, którego zobaczył Jozue, to był sam Jezus. W Dziejach Apostolskich, kiedy ludzie upadają przed apostołami, to apostołowie mówią, nie róbcie tego, powstańcie, jesteśmy tylko posłańcami. Wiecie, i tak samo, kiedy ludzie próbowali oddawać cześć aniołom, w Biblii o tym czytamy, byli karceni, byli napominani, że tego nie wolno robić. Jozue upada tutaj przed tym mężem, stojącym z wydobytym mieczem i oddaje mu pokłon i oddaje się jemu na rozkazy. Wierzę, że tą osobą był właśnie sam Pan Jezus Chrystus, który chciał ich wprowadzić do ziemi obiecanej. Jak zaczynaliśmy ten cykl o księdze Jozuego, to mówiłem o tym, że Jozue To jest to samo słowo, które nosi imię Jezus. Ono poprzez aramejski, poprzez Grekę Nowego Testamentu to imię zostało przekręcone i brzmi trochę inaczej, ale źródło jest to samo. I są trzy osoby na arenie dziejów, które noszą to imię. Jozue, i to jest hebrajskie imię, które oznacza Jahwe zbawia. Jezus nosi to imię, anioł Gabriel przychodzi do Marii, przychodzi do Józefa i mówi, nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi lud swój od grzechów jego. Jahwe zbawia, to jest to samo imię. I wreszcie my nosimy to imię, bo jest powiedziane, że my jesteśmy ciałem Jezusa tutaj na ziemi. I my dokonujemy podboju. I teraz widzicie, Jozue staje tutaj przed... Widzi tego męża, który stoi przed nim z wydobytym mieczem. Tą osobą jest Jezus Chrystus, który będzie wprowadzał ich do ziemi obiecanej. Ale teraz to, co jest ciekawe, to jest to, że Jezus nie odpowiada mu, że jest po jego stronie, a wydawałoby się, że powinien mu tak odpowiedzieć. Tak? Logiczne czy nie? Powinien powiedzieć, tak, jestem z wami, przyjedłem, będziemy razem wojować. Ale on mu tutaj daje bardzo mocną odpowiedź i odpowiada mu nie, nie. Wiecie, dlaczego odpowiada mu nie? Ponieważ Bóg, który jest Zbawicielem całego świata, Jezus, który jest Zbawicielem całego świata, nie przychodzi po to, żeby się opowiedzieć po stronie jednych przeciwko drugim, ale przychodzi, żeby zbawić cały świat. I nie będzie nigdy stał po stronie jednych przeciwko drugim, ale przychodzi, żeby Jego Królestwo się poszerzyło. Żeby ziemia obiecana ogarnęła cały świat i żeby ludzie przyszli do zbawienia, przyszli do poznania prawdy i byli zbawieni. I kiedy Jezus staje z tym mieczem przed Jozuem i przed całym ludem wybranym, to ja wiem, że On staje też przed nimi, żeby również ich oczyścić, żeby oni byli gotowi na przyjęcie Bożego Królestwa. Więc Słowo Boże, z którego my dzisiaj korzystamy, które głosimy i którym się zajmujemy, jest tym Bożym mieczem, który jest skierowany jako Ewangelia do tych, którzy mają być zbawieni i jest mieczem skierowanym do Kościoła, który ma być przygotowany, żeby mógł to Boże Królestwo posiąść. I ten miecz penetruje tak samo umysły tych, którzy mają dostąpić zbawienia, jak i penetruje umysły tych, którzy dostępują zbawienia, żeby byli przemienieni i odnowieni. Powiedz Słowo Boże. Bóg z tym przychodzi, żeby zmienić nasze życie. Bóg z tym przychodzi, żeby poszerzyć nasze życie. Bóg z tym Słowem Bożym przychodzi, żeby oddać nam w posiadanie ziemię, którą poprzysiąg dać naszym ojcom, jak mówi Księga Jozuego. Amen? Więc jeżeli chcesz uczestniczyć w tym, co Bóg będzie czynił, przyjmij Boże Słowo i zrozum, że ono jest przede wszystkim mieczem, który będzie dotykał twojego serca i będzie podbijał poprzez Ewangelię, która jest Słowem Bożym, podbijał serca tych, którzy dzisiaj jeszcze nie wiedzą. Powiedz Słowo Boże. Amen. Być może niektórym z was się taka ilustracja nie bardzo podoba, ponieważ to jest coś takiego agresywnego. Jak mamy dzieci w domu, to uważamy, żeby one nie dotykały po prostu ostrego noża. Tak? Jak ja miałem taki miecz, sobie wyrzeźbiłem kiedyś na wakacjach z drewna topolowego, to moi rodzice chowali ten miecz przede mną. Bali się o moją siostrę i bali się o meble w naszym domu i o różne rzeczy. Wiecie, i tego rodzaju rzecz, i to jest dobra reakcja na miecz, bo miecz jest czymś niebezpiecznym, czymś, co może dokonać zmiany, czymś, czym można dokonać amputacji, czymś, co można coś wyciąć, odciąć. Amen? I wręcz pozbawić życia. I w związku z tym, że Słowo Boże takie jest, że jest aż tak skuteczne, dlatego Słowo Boże jest porównane do miecza. I teraz czytamy list do Hebrajczyków, 4 rozdział. Mamy tutaj to porównanie i czytamy tak, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Słowo Boże jest żywe. Wiecie, to co ja wierzę, to jest to, że my za mało mamy Słowa Bożego w naszym życiu. Wszyscy. Jak zaczęliśmy tą biblijną grupę uczniostwa, to widzę to bardzo mocno. Że po prostu mamy za mało słowa. Wszyscy mamy za mało słowa. Żyjemy z Bogiem z powodu decyzji i deklaracji pójścia za Nim, ale jesteśmy po prostu jak taka armia lumpów, która mieni się armią, ale nie trzyma w swoich rękach miecza. Ale to słowo jest żywe i tak jak tutaj czytamy, skuteczne. Ostrzejsze niż miecz obosieczny.
Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by mogło się ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Widzicie, wchodzimy w nowy czas, Bóg nas tam wprowadza. Jedna z rzeczy, które będzie się musiała wydarzyć w naszym życiu, to jest nasze przejście przez ten miecz. Jest też taka ilustracja w Biblii, dzisiaj nie przygotowałem tego wersetu, kiedy Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju. Jest tam powiedziane, że na drodze powrotnej do raju, żeby nie mogli wrócić, został umieszczony anioł z wirującym ognistym mieczem, takim właśnie obosiecznym. I Bóg go tam postawił, żeby człowiek nie mógł wrócić do raju, i dalej będąc w grzechu, żyć wiecznie w grzechu w tej ziemi. Więc ta ilustracja pokazuje, że nie można wrócić do raju, nie można pójść do ziemi obiecanej, nie można wejść do tego wszystkiego, co obiecują nam Boże obietnice, jeżeli sami wcześniej nie przejdziemy przez miecz, który oczyści nasze życie. Jezus chodząc po ziemi powiedział, że jest tylko jedna droga do Ojca. I On powiedział, ja jestem tą drogą. Jeżeli chcemy dojść do Ojca, musimy przejść przez Jezusa. Jezus jest Słowem Bożym, Jezus jest tym mieczem. Jeżeli chcemy, żeby nasze życie zostało zmienione, my musimy przejść przez miecz słowa. Ten miecz musi dotknąć naszego życia. I tu jest powiedziane, że ten miecz może rozdzielić duszę i ducha naszego. To jest bardzo ciekawe, na oddzielne zupełnie nauczanie, zapraszam na biblijną grupę uczniostwa. Ale wielu z nas bardzo mocno żyje w duszy, utożsamiając to z życiem ducha. Dusza to są myśli, emocje, wrażenia, pamięć, wyobraźnia, całe nasze mentalne i emocjonalne życie. A Słowo Boże jest nam dane po to, żeby rozdzielić w nas to, co jest naszym pomysłem, naszą wyobraźnią, naszymi emocjami, od tego, co jest duchem, a duchem jest nasze nowe stworzenie. My jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy duchowymi istotami i mamy Ducha Świętego i Słowo Boże mówi, że jesteśmy jedno z Duchem Bożym. I teraz, żeby wieść skuteczne życie, które będzie podbijało naszą ziemię obiecaną, ten miecz musi przyjść do naszego życia i oddzielić to, co jest emocjami w naszym życiu, a to, co jest duchową prawdą, za czym my mamy podążać. Jak z wielu z was często łapie się w takiej sytuacji, że mówimy, mam zamieszanie, nie wiem, dokąd to zmierza, nie wiem, dokąd to mnie prowadzi, nie wiem, co będzie. I różne emocje i myśli wodzą nas i nie powodują, nie mogą i sprawiają, że nie możemy podjąć skutecznych decyzji w naszym życiu. Nie wiemy, za czym się opowiedzieć, nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, jak się zachować w danej sytuacji. Wiecie, to jest związane z tym, że miecz Słowa Bożego nie przeniknął nas głęboko, skutecznie, żeby rozdzielić to, co w nas jest duszewne, od tego, co jest w nas duchowe. Słowo Boże mówi, żebyśmy żyli w duchu, a nie w ciele. Musi nastąpić rozdzielenie. Musi przyjść Słowo Boże, które pokaże tobie, w którym miejscu należysz do Chrystusa, w którym nie, i wtedy będziesz miał jasność, jak należy postępować. Halleluja. Jak wielu z was lubi się modlić? Jak wielu z was nie lubi się modlić? Tyle samo powinno być. Wiecie, gdybyśmy znali Słowo Boże i przed modlitwą, albo przed zdecydowaniem o tym, czy lubimy modlitwę, czy nie, zaczęli je czytać, wszyscy natychmiast zaczęlibyśmy kochać modlitwę. Ponieważ Słowo Boże by przeniknęło nasze serce i zobaczylibyśmy, na co warto poświęcić czas w życiu. Ale w związku z tym, że ten miecz nie przenika do rozdzielenia duszy i ducha w nas, w naszym wnętrzu, my nie wiemy, co jest właściwe, co jest skuteczne i co jest najważniejsze. W tym tygodniu przypomniała mi się taka pieśń, którą śpiewałem w kościele w dzieciństwie, jak byłem małym chłopakiem. Kiedyś zaczynała się tak, może niektórzy, jak ktoś będzie pamiętał, to może zacząć śpiewać za mną. Jak w uczniowskim zeżycie, jakieś trudne zadanie. Takie dziwne jest życie, wielki znak zapytania. I później w refrenie jest. To, co najważniejsze, to, co najpiękniejsze, co jedyne, prawdziwe, największe, za co warto życie dać. I później są kolejne zwrotki, a ten refren cały czas się powtarza. Co jest najważniejsze? Co jest najpiękniejsze? Co jedyne, prawdziwe, największe, za co warto życie dać? Czy ty jesteś w takim miejscu, że wiesz, znasz odpowiedź na to pytanie? Powiem ci, tak długo nie będziesz znał odpowiedzi na to pytanie, dopóki Słowo Boże nie przeniknie ciebie głęboko, skutecznie, do rozdzielenia w tobie tego, co jest z Boga i tego, co nie jest z Boga. żebyś mógł widzieć rzeczy takimi, jakimi one są. Po to przychodzi Bóg ze Słowem Bożym. Halleluja. Amen. Dlatego też czasami niefajnie czujemy się na kazaniu, kiedy przychodzimy. Ponieważ ten galopujący kaznodzieja z mikrofonem, on powoduje, że raz czujemy się uwolnieni do czegoś nowego, wow, bo przyrąbał diabłu, który nas oskarżał i już wiemy, że to nieprawda, bo będę miał zwycięstwo, bo jestem dzieckiem Bożym, bo należy do Chrystusa, bo jest droga przede mną. I wtedy jest ci dobrze, bo ktoś ci odciął pęta, a drugi raz czujesz się niefajnie, bo ktoś wbił miecz w twoje serce, który pokazuje, że tam są rzeczy do rozcięcia. I ty czujesz, dlaczego on tego ode mnie oczekuje? Amen. Przychodzi kaznodzieja i mówi: nie mieszkaj z kobietą, jak nie jest twoją żoną. Albo przychodzi kaznodzieja i mówi: nie myśl o tym. Te myśli nie pochodzą od Boga.
Co się moich myśli będzie czytał? Każdy z tym myśli, co sobie chce.
Już wam to opowiadałem, takim pastorze z Hajnówki, który kiedy zaczął głosić o przemianie umysłu poprzez Słowo Boże, przyszedł do niego jeden zbrojnik i mówi, prosty człowiek, drwal, i mówi: słuchaj, no, w piekie głosisz, jak to sobie wyobrażasz? Że co, ja będę swoje myśli kontrolował? Ja w życiu tego nie robiłem. Po prostu myśli sobie płyną. O czym ty w ogóle mówisz? A Słowo Boże mówi, że to należy zrobić. Biblia mówi: myślcie tylko o tym, co dobre, co w górze, co sprawiedliwe, co godne pochwały, co chwalebne. Jest nakaz Nowego Testamentu. Więc ty to możesz zrobić. Przychodzi Boże Słowo, ono rozcina ciebie i ty możesz zareagować różnie. Możesz zareagować na zasadzie wolność, poszerzenie, wiara, nowe rzeczy, a możesz to przyjąć, a tak krwawie zostawcie mnie. Halleluja. Tym jest Słowo Boże. Teraz wiesz, Słowo Boże powinieneś sobie aplikować nie tylko wtedy, kiedy jesteś na kazaniu i kiedy nie masz gdzie uciec i fotel cię trzyma i usiadłeś na nieszczęście w środku rzędu, a nie z brzegu, ale powinieneś to robić w swoim życiu na co dzień. Słowo Boże jest światłem. Ono przynosi światło do twojego życia. Jeżeli będziesz aplikował sobie słowo w porządnej porcji każdego dnia, studenci biblijnej grupy uczniostwa mają na każdy dzień określoną ilość rozdziałów do przeczytania. Jeżeli będziesz to robił, powiem ci, światło przyjdzie do twojego życia. Nastąpi zmiana. Ja powiem ci z mojego doświadczenia, ja mam różne etapy w moim życiu, przeżywam różne rzeczy, fale różne, różnego rodzaju emocje, ale jest jeden moment, w którym ja wszystko wiem. I w którym jestem całkowicie spokojny. To jest moment, kiedy zaczynam studiować Słowo Boże. To jest w ogóle, to mnie w ogóle przerasta, jak to się dzieje. Ja tego nie do końca jeszcze obejmuję emocjonalnie, ale tak jest naprawdę. W sobotę, w piątek wieczorem, pochorowaliśmy się w tym tygodniu. Cała rodzina brała antybiotyki z wyjątkiem oliwki i świnek morskich. Oni nie są jeszcze naszą rodziną? O, ciekawe. Czasami mam wrażenie, że więcej uwagi im poświęcacie niż mi. W każdym bądź razie pochorowaliśmy się i było po prostu niefajnie. I tak rozmawiając z nią, mówię, może odwołamy tą biblijną grupę uczniostwa, chrychlamy, kichamy, nos zawalony. Jak my to w ogóle się przygotujemy? Ale tak czuliśmy, że nie odwołujemy, damy radę, Bóg nas poprowadzi, wzmocni. I wiecie, i w tym wszystkim takim kotle wiele rzeczy w tygodniu przez tą chorobę było niezałatwionych, zawaliło się w planie, w programie. Ale dobrze, przyszedł piątek wieczór, mówimy, dobra, musimy zebrać te notatki, przygotować się na te 6 godzin wykładów. Iza miała 3 godziny, ja miałem 3 godziny. Godzina 19, włączyliśmy listę przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki, na dworze ciemno, w domku kominek. Już było tak prawie dobrze, ale jeszcze coś nie grało. Dzieci poszły oglądać sobie bajkę. A my w tym momencie, żeśmy otworzyli nasze laptopy, rozłożyliśmy się z naszymi notatkami, bibliami. I słuchajcie, to było fantastyczne. Ja po prostu nie wiem, jak to się dzieje, ale po 15 minutach w domu był Bóg. Po prostu w domu był Bóg. My siedzieliśmy tak i zapisałem na laptopie. Ja pisałem, czytałem Biblię, czytałem notatki i ja mówię do Izy, mówię: Iza, jakie my mamy cudowne życie. A Iza mówi: no. I ja mówię: jaką mamy cudowną rodzinę, jaki mamy cudowny dom, jakie mamy piękne życie. Jesteśmy w woli Bożej. Iza mówi: no.
Słuchajcie, to była zmiana, która się dokonała w 15 minut. Ale tą zmianą, która dokonała się w 15 minut, było Słowo Boże, które jest żywe i skuteczne. Amen? Powiedz Słowo Boże. Amen. Teraz zobaczcie, to Słowo Boże, ono służy temu, żeby nas przecinać, ale również jest dla nas orężem, w którym my mamy atakować. List do Efezjan, 6 rozdział, który mówi o zbroi Bożej, mówi do nas tak. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. I tam jest cała zbroja wymieniona. I jednym z tych elementów wymienionym w wersecie 17 mówi, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Powiedz, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Widzisz, to jest po prostu ta dynamika, którą Bóg nam opisuje i która ma być naszą dynamiką, naszego życia. Mamy różne ilustracje. Czy jesteśmy owieczkami w Bożym stadzie? Czy tak Biblia mówi o nas? To nie jest żadne podchwytliwe pytanie. Tak? Tak. Amen. Niektórzy się zawahali. Jest powiedziane, że wszyscy razem jesteśmy Jego oblubienicą. Prawda? Prawda. Jest to piękna oblubienica. Zmysłowa. To jest szok w ogóle. Czytałeś Pieśń nad Pieśniami? Czy Pieśń nad Pieśniami jest częścią Biblii? Tak. To nie było podchwytliwe pytanie. I, wiesz, i mamy wiele różnych obrazów. Mamy obraz, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa. Jan na piersi Jezusa. Ha. Jesteśmy braćmi Jezusa. Amen? Rodzina. To też jest jeden z obrazów. Wiecie, ale jest też wiele takich obrazów, które są dynamiczne i które są kluczowe w momencie, kiedy Bóg chce nas przesunąć w nowe miejsce. I te dynamiczne obrazy to jest to, że jesteśmy Jego armią, że jesteśmy Jego ciałem wyposażonym w oręż. Amen. Jesteśmy oblubienicą, ale już nie taką słodką, zmysłową, ale nazwaną też w Pieśni nad Pieśniami, która jest groźna jak chówce waleczne. Amen. I teraz mamy ten obraz z Nowego Testamentu, że mamy mieć całą zbroję Bożą, żeby stawić opór, ostać się i pokonać wroga. Nie omawiam dzisiaj całej zbroi, studiuję ją sobie i sobie, wiesz, mnie to nie obchodzi, że takie militarystyczne podejście może czasami wyglądać na dziecinadę. Chłopaki ubierające się w moro, idące na paintball albo takie różne tego typu rzeczy. Mnie to nie obchodzi, że to śmiesznie wygląda, bo to nie powinno śmiesznie już wyglądać. Kiedy my rozumiemy, w jakim my miejscu jesteśmy i z kim walczymy. I że ten, który występuje przeciwko nam, to nie jest ktoś, kto chce nas utopić w mgle marazmu, ale to jest ktoś, kto chce przyjść, okraść nas, zabić i całkowicie wyeksterminować, jak mówi Ewangelia Jana 10:10. Jeżeli my to wiemy, to wtedy my bierzemy takie obrazy, takie ilustracje i z takiego miejsca my przygotowujemy się do naszego życia. Na twoje życie przyjdą ataki. Jest powiedziane dni złe. Ok? I wtedy będziesz miał stawić opór. Jak stawisz ten opór? Będąc w całej zbroi. Jednym z ich elementów jest Słowo Boże, które będziesz podnosił tak jak miecz, żeby atakować wroga i rozbrajać. Czy to jego pokusy? Czy to wątpliwości, które wkłada na ciebie? Czy troski, które wkłada na ciebie? Czy oskarżenia, z którymi przychodzi? Czy pytania beznadziejne, które ci zadaje, na które nie znasz odpowiedzi. Każdą z tych rzeczy będziesz mógł zaatakować mieczem ducha, jakim jest Słowo Boże. Wiecie, to Słowo Boże jest nazwane mieczem ducha. My mamy o duchu różne wyobrażenia. Mówimy sobie tak, jest źle, módl się, bądź w duchu. Duch Święty. I wiesz, i coś tam próbujemy. Ale ten miecz ducha to nie jest modlitwa językami tylko. Ten miecz ducha to nie jest jakaś duchowa wizja, duchowe proroctwo, coś z ducha, coś metafizycznego, mistycznego, ale ten miecz ducha przede wszystkim, który jest tak skuteczny, to jest po prostu prawda Bożego Słowa, która wali prosto w głowę, centralnie, naszego kudłatego wroga i powoduje, że on nie może nic zrobić przeciwko nam. Bo kiedy masz troskę, która cię gnębi, przygniata i wpycha w ziemię, ty wstajesz i mówisz, tak mówi Słowo Boże, że Pan zastawia przede mną stół wobec moich nieprzyjaciół i namaszcza moją głowę oliwą radości i mój kielich przelewa się. I to jest Słowo Boże, które jest napisane w Psalmie 91. W
23. Alleluja, mamy tu kogoś, kto skutecznie trzyma miecz. Dla swojej obrony powiem, że te cyferki zostały nadane wieki później. Ale masz rację. Okay. Ale 91. to też jest dobry oręż. Amen. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto mieszka w cieniu Wszechmocnego? Ten mówi do Pana, ucieczko moja, twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swoimi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo nie musisz klęczeć, w ciszy modlić się 3 godziny, aż przyjdzie na ciebie ukojenie związane z tym, że zaśniesz. Ale możesz wziąć proste słowo, otworzyć je i poczytać je diabłu. Jest taka akcja, żeby czytać dzieciom, tak? Jak ona się nazywa? Jak to my mamy tym dzieciom czytać? 10 minut każdego dnia? Jak to jest? Cała Polska czyta dzieciom. To teraz słuchaj, zróbmy taką akcję. Cały Kościół czyta diabłu. Cały Kościół czyta diabłu. Co my mu możemy poczytać? Słuchajcie, możemy tak poczytać, że on będzie wiał po prostu pod progami naszych domów, będzie uciekał, gdzie pieprz rośnie. Albo i dalej. Bo Słowo Boże jest nazwane mieczem ducha. Halleluja. Amen. Koperty się posypały. Halleluja. Amen. To jest po prostu miecz ducha. To jest Słowo Boże, które Bóg tobie daje. Amen. Oręż. Więc to ten miecz przenika ciebie, ale ten miecz też trzyma wrogów z daleka i pozwala, że możesz ostać się w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, zwyciężyć. Halleluja. Teraz poczytajmy sobie więcej o Słowie Bożym. Na koniec jeszcze wrócimy do miecza. Czym jest ten miecz skuteczny? Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, mówi takie słowo, które jest kluczowe w ogóle dla zrozumienia też Biblii. Czytamy w nim tak. Całe pismo. Powiedz całe pismo. Całe pismo. Cała Biblia. Nowy, Stary Testament. Całe pismo. Jest natchnione przez Boga. Ono powstało nie dlatego, że ludzie po prostu usiedli i je napisali, ale byli natchnieni przez Boga. Bóg tchnął w nich swojego ducha, Bóg tchnął w nich swoje objawienie, do niektórych wręcz kazał, do niektórych nie, bo nie do wszystkich, literalnie dyktował im, kiedy oni to zapisywali. I to całe Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte, przyszło od Boga. Więc my, słuchajcie, nie mamy podręcznika z dobrymi radami tutaj, ale my mamy tutaj Słowo Boże, którego źródłem, autorem jest Bóg. I teraz zobaczcie, co to Słowo może dla naszego życia uczynić. Po pierwsze, jest ono pożyteczne do nauki. Powiedz nauka. Jest mądrość tego świata, którą nabywa się, dobra mądrość, mądrość też, tam jest też dużo Bożej mądrości, którą nabywa się przez edukację. Tak? Uczysz się obcych języków, zdobywasz wiedzę matematyczną, nie wiem, statystyczną, socjologiczną, historyczną. Każdą ją nabywasz przez to, że po prostu uczysz się. Tak? Mamy teraz też naukę, która jest związana z zdobywaniem pewnych umiejętności. Tak? Sportowiec, on uczy się, on trenuje, on wchodzi wyżej. Ale teraz też dla nas, którzy jesteśmy istotami duchowymi, jest coś takiego jak nauka duchowa. Że my jako duchowe istoty, jako dzieci Boże, dziedzice Bożych obietnic, synowie Boży na tej ziemi, mający zaprowadzać Bożą wolę i Boże Królestwo, mającą podbijać narody, głosić Ewangelię po krańce ziemi, my również, my jesteśmy przygotowywani do tego wszystkiego poprzez nauczanie Bożego Słowa. I tak daleko jesteśmy w naszym duchowym wzroście, na ile Słowa Bożego mieszka w naszych sercach. Więc to jest pierwsze zadanie Słowa, nauczyć nas. Drugie, Słowo Boże pozwala nam wykryć błędy, jakie mamy w naszym życiu. A mamy ich mnóstwo, bo ciągle gdzieś błądzimy, ciągle gdzieś się mylimy. Powiem ci, nigdy nie dowiesz się, gdzie błądzisz, jeżeli swojego życia nie zestawisz z prawdą Bożego Słowa. Będziesz zdany na łaskę i niełaskę ludzkich rad. Będziesz zdany na łaskę i niełaskę różnych podszeptów, różnych emocji. Dopiero kiedy postawisz swoje życie w linii Bożego Słowa, dopiero wtedy odkryjesz, gdzie jest błąd w tobie. Gdzie jest błąd w metodzie, gdzie jest błąd w postępowaniu. Gdzie zbłądziłeś. Wcześniej nie będziesz wiedział. Musisz przyjść do Słowa i porównać siebie, całe swoje życie z Bożym Słowem, żeby wykryć błąd. I tak samo robimy, kiedy nauczamy, kiedy ludzie coś mówią i coś twierdzą, przychodzimy do nich, żeby im wykazać, że jest błąd. Widzicie, teraz mamy te czasy internetu, ludzie dyskutują ze sobą o różnych rzeczach. I wiecie, to, co jest bardzo smutne, to to, że w internecie każda dyskusja kończy się epitetami. Na początku ktoś zadaje pytanie, stawia jakąś tezę, następuje może wymiana trzech postów, że a ja taki, werset taki, i ludzie w tym momencie kończy im się cierpliwość i zaczynają używać epitetów. Gdybyś myślał logicznie, to tak delikatna wersja, którą można również ty głupku, i nagle cała dyskusja tonie w bagnie zarzucania sobie Bóg wie czego. I wiecie, ta dyskusja nie tylko dlatego jest bezbożna, że tam się manifestują owoce ciała, ale też dlatego jest bezbożna, że Słowo Boże służy do wykrywania błędów, a nie nasz siła naszej perswazji i bluźnierstwa, które ludzie przeciwko sobie wypowiadają. Jeżeli chcemy dojść do prawdy, to musimy szanować ludzi, z którymi rozmawiamy, kochać ich i nie zarzucać im zła, nie zarzucać im złych motywacji, bo nie znamy ich motywacji. Bóg jest tym, który sądzi motywy serca. Nie zarzucać im jakiejś, nie wiem, doktrynalnej zgnilizny, która pochłonęła ich umysły. Tylko musimy wziąć po prostu Słowo Boże i umieć obronić to, co my twierdzimy. Po prostu. Bez emocji. Bo emocje nie służą Bożym rzeczom. Słowo Boże mówi, że człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Jeżeli nie potrafisz czegoś wyjaśnić spokojnie, to w ogóle nie potrafisz wyjaśnić. Amen? I teraz głoszenie Słowa Bożego jest po to, żebyśmy my mogli do innych ludzi dotrzeć z Bożą prawdą. Czasami mamy ludzi, którzy są nam nieprzychylni i chcą, przymuszają nas do tego, żebyśmy my się wytłumaczyli z tego, co wierzymy. I wiecie, my często od razu przyjmujemy taką postawę getta. O, oni nas nie lubią, to są, nie wiem, to są, tam różnie, tak, są niewierzący, jacyś, może to są po prostu, a to są tacy katolicy i takie mamy różne, po prostu od razu ich, siebie zamykamy w czymś ich. Ale ja wierzę, że to nie jest postawa chrześcijańska. Postawa chrześcijańska to jest taka, jak apostoła Pawła, że w jakiej grupie by się nie znalazł ludzi, to brał Słowo Boże i na podstawie Słowa Bożego zaczynał rozmawiać z nimi. Jak czytacie Dzieje Apostolskie, to jest stały motyw Pawła. Wchodzi do synagog, gdzie jest, w jakim kraju, idzie tam, gdzie są ludzie wierzący i jest powiedziane wszędzie na podstawie Mojżesza, na podstawie prawa, na podstawie pism, proroctw, rozmawiając z nimi, wykłada im i udowadnia, że Jezus jest Mesjaszem. I wiecie, my jesteśmy tego powołani. Ale czemu my tego nie robimy? Bardzo prosta rzecz. My nie trzymamy miecza głęboko w naszych sercach. I za mało mamy słowa, dlatego nie mogąc się obronić Słowem Bożym, próbujemy się bronić innymi rzeczami. Ale to nie jest oręż do obrony nam dany. Owoce ciała. Amen. Orężem, którym mamy się bronić, jest miecz ducha. Więc Słowo Boże służy do wykrywania błędów. Kolejna rzecz, do jakich służy Słowo Boże, jest powiedziane do poprawy. Powiedz do poprawy. Co to jest poprawa? Poprawa to jest coś takiego, że jesteś tutaj, a możesz się poprawić i być tutaj. Okay? Poprawić to nie znaczy zbudować wszystkiego od nowa. Poprawić to znaczy mieć jakiś progres. I teraz wiesz, nigdy nie wiesz, co masz poprawić, jeżeli nie staniesz przed lustrem. Tak? Jak na przykład dokonać dobrego, zrobić dobry makijaż bez lustra? Niemożliwe. Tak? Ale... są mistrzynie. Telefony teraz są. Takie różne rzeczy się przejrzeć. Dobrze? Okej. Okay. Ale teraz miałeś lusterko, zrobiłaś makijaż, tak? To czy możesz go jeszcze poprawić? Jak już przyjrzałeś się w lusterku? Teraz można poprawić rzeczy, jeżeli zobaczysz kogoś, kto ma lepszy makijaż. I masz porównanie. Tak jest z każdym dziełem. Możesz mieć swój samochód i być przekonany, że masz taką brykę, że szok. Ale przychodzi taki dzień, że twoja bryka jest zaparkowana obok drugiej bryki na parkingu przed Tesco. I wychodząc stamtąd, mówisz, co mnie podkusiło, żeby tak blisko zaparkować. Zaparkowałbym na końcu, bym dalej był przekonany, że moja bryka jest w porządku. Ale postawiłem obok tego czegoś tutaj. To chyba lata. I pływa. I śpiewa. I to już jest rupieć. Teraz wiesz, my możemy doznać poprawy wtedy, kiedy postawimy się obok Słowa Bożego. Aleluja. Słowo Boże mówi, żebyśmy się nie porównywali z nikim, ale z Jezusem. Jezus jest Słowem Bożym. To jest Słowo Boże. Amen. Chcesz poprawić się w swoim życiu? Nie wystarczą ci twoje chęci. I duch potępienia ci nie wystarczy, który mówi, mierny jesteś, mógłbyś zawsze lepiej, zawsze można lepiej. To ci nie doprowadzi cię do żadnej zmiany. To ci tylko będzie dołować. Do zmiany cię doprowadzi wtedy, kiedy zaparkujesz obok tej bryki, która jest, która fruwa, lata, szumi, pływa, gada, śpiewa i wszystko potrafi zrobić i obiad ugotować. Wtedy ty widzisz, że masz coś do poprawienia i możesz zrobić sobie upgrade. Możesz zrobić sobie, jak to się nazywa, jak coś z samochodami robi? Tuning. Możesz poprawić. Amen? Wtedy dopiero. Słowo Boże służy do poprawy. Kolejna rzecz. Słowo Boże służy do czego? Do wychowania. Macie tutaj, czytajcie. Do wychowania. Co to jest wychowanie? Wychowanie to jest proces, który prowadzi do życia, które może być samodzielne. Wychowanie to nie jest tresura, która powoduje, że ktoś jest automatem wykonującym zadania, ale wychowanie to jest doprowadzenie do dojrzałości. Moje dzieci wzrastają, z roku na rok są starsze. Ja w związku z tym zwiększam wymagania wobec nich i ostateczny proces będzie, koniec tego procesu będzie nie tylko taki, że będą mi posłuszne, bo już są posłuszne, ale ostatecznie ten proces doprowadzi do tego, że będą samodzielne w życiu i będą mogły wygrać swoje życie. Nie wisząc na pomocy społecznej, nie wisząc na rodzicach, nie zapadając się w dół zagłady i pesymizmu, ale przez to, że były wychowane, dojdą do miejsca samodzielności. I teraz wiecie, tym narzędziem, które nas wychowuje w naszym życiu, jest Słowo Boże. Chcesz być wychowany? Przyjdź do Bożego Słowa. Ono jest tym, co ciebie wychowa. Okej? Okay? Powiesz, z tym sobie nie radzę. Proszę bardzo. Biblia, to jest taki slogan, mówi o wszystkim. Mówi o każdej dziedzinie życia, na każdy temat. Mówi o jedzeniu, mówi o zdrowiu fizycznym, mówi o zdrowiu psychicznym, mówi o emocjach, mówi o pracy, mówi o życiu małżeńskim, mówi o wszystkim. Mówi o nauce, o mądrości, o sukcesie, o porażce, o czym tylko chcesz, tutaj znajdziesz. O życiu seksualnym. Wszystko. O życiu społecznym jest. O wszystkim jest. Dlaczego? Bo to Słowo Boże zostało dane narodowi, żeby stał się miejscem, w którym będzie budowane Królestwo Boże. Amen. A później zostało dane Kościołowi dla tego samego celu, żeby było budowane Królestwo Boże. Dlatego to Słowo zawiera każdą naukę na każdy temat. My mamy tylko jeden problem. Za mało mamy tego. I to jest jedyna kwestia, którą potrzebujemy zmienić. Halleluja. Dalej, to jest oczywista prawda, a on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Okej? Okay? Kto jadł dzisiaj śniadanie? Okej. Okay. Moja córka ma z tym problem. Co zjesz dzisiaj na śniadanie? Nic. Nie pytałem się, czy zjesz, czy nie zjesz, tylko pytałem, co zjesz. Takiego małego tościka mi zrób. nie wiem, na czym ten fenomen polega. Ale prawda jest taka, że jak ja jej nie nakarmię i nie dopilnuję, żeby ona zjadła chociaż półtorej kanapki w szkole, to ona wracając ze szkoły bardzo dziwnie się zawsze zachowuje. Wjeżdżam samochodem, ona... Tato, jestem wykończona. Tato, oczy mnie pieką. Tato, jakaś taka blada jestem. A ja wiem dlaczego. Dzieciak młody, on żyje dzięki adrenalinie, dzięki emocjom i nie będzie tracił czasu na to, żeby jeść. I dopiero jak pada na twarz, to dopiero sobie przypomina, że coś jest nie tak. Wczoraj oglądaliśmy film z dziećmi na DVD i Oliwka mówi, tato, oczy mnie pieką. Ja mówię, no to czemu się pieką? I tam pytam. Okazało się, że ona nic nie piła cały dzień. Po prostu wiesz, oczy pieką, za mało wilgoci. Wiesz, jeżeli byśmy nie jedli, to byśmy pomarli. Kilkadziesiąt dni i ciebie nie ma. Widzimy to. To jest bardzo prosta zasada. A teraz, jak jest z naszym życiem duchowym? Tak czasami wiem, ten kościół taki niemrawy, tak energii trochę brakuje. Tak, byśmy tak razem, tak uwielbili Pana. A tutaj tak wszyscy tak, Panie, halleluja, no, chwała. Wiecie, to nie jest dziwne, że tak jest. Nie dziwne, że mówię, pójdźmy na ewangelizację. Ewangelizację. Tato, oczy mnie szczypią. Może byśmy po prostu, nie wiem, zrobili zrzutę na misję, czy coś. Na misję? Nie mam własnych problemów. Wiecie, To wszystko bardzo często nie jest związane z złą wolą, z zepsutym sercem, jakimś z brakiem mobilizacji. My to tak określamy czasami bardzo psychologicznie i społecznie. Prosta rzecz jest. Człowiek czym żyje? Czym żyje człowiek? Żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chcesz być silną istotą duchową? To musisz po pierwsze jeść. Wiecie, czasami że myślę tak, że w kościele się dużo uczy o treningu duchowym, czyli módl się. Musisz się modlić, musisz się modlić. Musisz kochać swoją żonę. Przyjdź na spotkanie dla mężczyzn. Idź na spotkanie dla kobiet. Zaangażuj się w służbę. Potrzebujemy ludzi w służbie. Wiecie, i to jest tak, myślę czasami, że to wszystko to jest jak próba treningu głodujących szkieletów. Bo oni jeszcze nie zjedli, a już ich gonią. Ewangelizacja, tu, tego. Ale tu po prostu pustka. Wszystkie żebra widać. Podnoszą ręce w uwielbieniu i można jeszcze dwa instrumenty jeszcze są. Na których można pograć. Bo co? Bo nie jedli. Bo człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi ze zboży. To jest tak jak babcia przyjeżdża i ja mówię, i babcia mówi, jakie te wasze dzieci chude się zrobiły. I ja mówię, gdzie chude? Przemek, podnieś koszulkę. Przemek zdejmuje koszulkę, ja mówię, dobrze. A moja mama mówi, gdzie dobrze? Podnieś Przemek ręce. Dobrze. Bo jak Przemek ręce podnosi, to od razu tu skóra, bo tak elegancko na żebra. To jest tak jak z nami. Gdzie ty jesteś? To jest wszystko bezpośrednio związane z tym, ile Słowa Bożego jest w twoim życiu. Tak wyglądasz. Z kim zaczynasz rozmawiać, ktoś przychodzi do ciebie, jakiś demoniak z jakimiś problemami, a ty po prostu... Dlaczego? Bo głodny jesteś, bo cię byle powiew wzdmuchnie. Tak się mówi, tak? Na chudych. Że go wiatr przewróci. Tak, zwykły wiatr go przewróci. Samochód przejedzie obok szybciej i ten traci równowagę. Bo nie jadł. Tak jest z życiem duchowym. Taka jest funkcja braku, tak się przejawia, brak Słowa Bożego w twoim życiu. Słowo Boże jest pokarmem. Ile Słowa Bożego, tyle siły. Słuchajcie, ten świat jest zbudowany na manipulacji. W radiu leci, w telewizji leci. Ja ostatnio, wczoraj miałem taką myśl, bo jechałem sobie na szkołę biblijną i włączyłem sobie w Trójce, tam jest taki salon polityczny Trójki. Magda Gessler zastawia stół. Dziennikarka zaprasza polityków, oni jedzą, dyskutują. I słuchajcie, i nagle leci po prostu taki tekst. Gadają o tym kryzysie, gadają tam, może coś tam słuchaliście o wystąpieniu Sikorskiego w zeszłym tygodniu i tak dalej. Ja tak sam szczerze mówiąc nie wiem w ogóle jak to, z czym to zjeść i jak to, chociaż się tym interesuje, to zupełnie straciłem orientację. I w pewnym momencie pada takie zdanie, pan Kalinowski z PSL-u mówi tak, słuchajcie, nie zajmujmy się już w ogóle kryzysem. A mówię, dlaczego nie mamy się zajmować? Bo kryzys jest jak amen w pacierzu. Mówi, teraz musimy się zająć, jak pokierować tym wszystkim i jaką Unię mamy stworzyć, wykorzystując ten kryzys. Ja słucham sobie i mówię, zaraz. A drugi polityk mówi, właściwie dobrze, że ten kryzys nastał, bo teraz mamy mobilizację, żeby coś zrobić. Tylko, że problem jest, że te rozwiązania, które oni chcą na końcu dzięki temu kryzysowi zrobić, to jest jakaś paranoja, której ja w ogóle nie kumam. I wiecie, i tak sobie siedzę w tym, chcę, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Ja dalej nic nie kumam. Bo ja sobie siedzę w samochodzie i mówię, Boże, ja czuję się przerażony, jak tego wszystkiego słucham. Bo nie trafiło na człowieka niekumatego, nie trafiło na człowieka niezorientowanego, trafiło na takiego, który się interesuje, może za dużo się interesuje, który analizuje, próbuje wyrobić sobie zdanie, ale to mnie przerasta. I wiecie co, jak tego byłem na szkole biblijnej i uczyłem tego wszystkiego, co między innymi tych rzeczy, które dzisiaj uczę, nagle zobaczyłem, że ja nawet nie potrzebuję tego rozumieć. Bo to są te wiatry, które wokół wieją, które będą nas chciały wszystkich przewrócić, ale to, co jest dla nas ważne, to nie jest to, co się dzieje w świecie i co ludzie krzyczą, co z krzyżem zrobić, co zrobić z trawką, albo co zrobić z Unią, albo co zrobić z podatkami, bo to wszystko jest wtórne. Pierwotne jest panowanie Jezusa Chrystusa. I my tamtym się nie zajmiemy, dopóki Królestwa Bożego nie będzie w nas. Pokoju, radości i sprawiedliwości. I przekonania, że ja z moim życiem dzisiaj, tu i teraz czynię Bożą sprawiedliwość. Amen? A tam to wszystko jest drugorzędne. Aborcja, nie aborcja, te wszystkie głośne tematy, w które też się chrześcijanie angażują i są bardzo zaniepokojeni tym wszystkim. Powiem wam, my nie możemy się niczemu dać zastraszyć, tak mówi Słowo Boże. Musicie być pełni Słowa Bożego, żebyście niczemu nie dali się nastraszyć. Ale kiedy to będzie? Wtedy, kiedy będziemy się karmić Słowem Bożym. Wtedy będziemy wiedzieć i będziemy znać naszą rolę. Jezus powiedział, nie bój się maleńka trzutko, bo tobie podobało się Bogu dać wam królestwo. Amen? Bóg nie przychodzi do możnych tego świata do tych wszystkich po prostu komisarzy europejskich, do premierów krajów i nie w ich ręce składa nasze życie. On trzyma nasze życie w swoim ręku, a w nasze ręce składa życie tych komisarzy i tych premierów. Ale wiesz, to do nas nie dociera. Dlaczego? Bo za mało jest Słowa Bożego. Jakbyś rano wstał i poczytał sobie: Panie Jezu, jakie wiadomości na dzisiaj mamy? Co się dzisiaj będzie działo według Twojego słowa? To ty później wychodzisz i sobie myślisz: Jezu, co ci ludzie w tym radio gadają? Oni nic nie wiedzą. Bo słuchałeś właściwych wiadomości i prawdziwym pokarmem jest coś innego dla ciebie. Amen? Więc Słowo Boże jest pokarmem. Dalej. Dlatego Bóg powiedział do Jozuego: Niechaj nie oddala się księga, księga tego zakonu z twoich ust. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. To jest zadanie dla ciebie. Ty masz niezły procesor dany. Ludzkość nie wymyśliła jeszcze ciągle takiego procesora tutaj. Nikt nie ma takiego czegoś. Nikt tego nie skonstruował. Stwarzają maszyny, które potrafią tylko wykonać tyle, ile człowiek im zapodał, żeby myślały. Nie ma czegoś takiego jak inteligencja sztuczna ciągle. Nie wymyślono tego. Ale ty to masz. Ty masz coś takiego, co NASA nie ma. I jeszcze ciekawe jest, żeby to dobrze funkcjonowało, to musi cały czas coś przerabiać. Więc to przerabia. Jak u tego drwala z hajnówki. Ciągle coś przerabia i tego nie kontroluje. I wiesz, i ty to masz. I to jest po prostu w tobie. I teraz wiesz, jeżeli coś ma ta pralka, która ci tu jest dana, która ciągle coś odwirowuje, ciągle coś pierze, ciągle coś przerabia, ciągle czymś się zajmuje, ma funkcjonować jak trzeba, to ty musisz tam zapodać treść, która będzie czyniła rzeczy, których dzisiaj nie ma, tak jak Bóg słowem swoim stworzył rzeczy, których nie ma poprzez swoje słowo. Amen. I dlatego Bóg mówi do Jozuego przed podbojem, bo jeżeli ty chcesz dokonać tego, czego masz dokonać, to posłuchaj mnie, niech księga tego zakonu nie schodzi ci sprzed oczu, niech nie schodzi z ust twoich, ale rozważaj nią we dnie i w nocy. To jest super. Amen? Słuchaj, to parę razy to mówiłem, o młodych luteranach w Danii, którzy przechodzą na islam. Fantastyczne w ogóle. Byłem zadziwiony. Ktoś to badał. Dlaczego? Dlatego, że każdy normalny człowiek, a oni są normalni, potrzebuje jasnych, konkretnych odpowiedzi. I wszyscy są zmęczeni tymi mentami oświeceniowymi, gdzie wszystko jest względne i wszystko można na wszystko spojrzeć z każdej strony. I powiem ci, ty również jesteś tym zmęczony, bez względu na to, czy sobie to uświadamiasz, czy nie. Jesteś zmęczony w swoim życiu. Ale możesz być wolny od tych rzeczy i możesz dokonać radykalnej decyzji pójścia na czarne-białe, wcale nie kończąc w islamie. Amen. Ale kończąc w Bożym Słowie i widząc Królestwo Boże w sobie i wokół siebie. Ale do tego ci są potrzebne czarne-białe odpowiedzi, które są zawarte w Biblii. I do Jozuego Bóg powiedział: rozważaj to słowo we dnie i w nocy. Słuchaj, nie możesz w nocy spać? Rozważaj Słowo Boże. Ja miałem w tym tygodniu. Obudziłem się w nocy, 2 godziny nie mogłem spać. Rano się budziłem. Mówię: Iza, co to było? W ogóle nie mogłem się zebrać. Ciągle jakieś myśli. I to, i to, i to. I wszystkie o kościele, takie pobożne. Tylko, że wszystkie nie dające spać. I po prostu... A moja żona mówi: czemu Biblii nie czytałeś? Ja nie chciałem zapalić lampki, żeby cię nie budzić. A to co, małe mieszkanie mamy? Wiesz, idziesz do drugiego pokoju, otwierasz i po prostu czytasz. I teraz zaczynasz czytać, czytasz pół rozdziału i chce ci się spać. Ciekawe. Nie czytasz, nie chce ci się spać. Dręczony jesteś. Czytasz, chce ci się spać. Coś takiego. Wiesz? Cała Polska czyta dzieciom, dzieci zasypiają. Cała Polska czyta diabłu, diabeł usypia czytających. Nie chcę już tego słuchać. Nie budziłem cię, Marku, już nie czytaj, staj, już idź spać, już idź spać, nie będę cię budził, nie będę cię budził. No. Rozważaj we dnie i w nocy, w dzień. Jedziesz, myślisz, jedziesz autobusem, myślisz to, tamto, siamto, pogoda, ciśnienie, ludzie, śmierdzi, pieniądze nie ma, po prostu różne rzeczy. Tak jest w środkach komunikacji miejskiej, prawda? I po prostu, i co? I z tego nic nie masz. Wysiadasz, dojeżdżasz do pracy, jesteś wykończony. Wchodzisz do tej pracy, bluźnisz przeciwko prezydentowi miasta, zakładom komunikacji miejskiej. Nic z tego nie masz. Później jeszcze musisz tym samym wrócić do domu. Masakra. A gdyby w tym czasie walkmanik i lecisz Ewangelię Jana. Albo włączasz sobie kole śpiewającego Słowo Boże. Bo nie każdego piosenkarza chrześcijańskiego należy słuchać. Chcę zwrócić uwagę. Bo niektórzy śpiewają duszewne męty. A niektórzy śpiewają Słowo Boże. I ci, którzy śpiewają Słowo Boże, to jest dobre. Bo ci to wybija rytm i ty o tym myślisz. I myślisz, i myślisz. Wiecie, mi się czasami jakaś piosenka spodobała, to ją w koło słuchałem. Na przykład piosenkę Mietka Szcześniaka Naiwni. Jejku, ile jej słuchałem? Parę dni. A po prostu im dłużej słuchałem, tym miałem większe skrzydła. Po prostu rosły mi. Amen. Ale to jest przygotowanie do podboju. Rozważaj we dnie i w nocy. Będzie twoje życie zmienione. Co jest treścią twojego życia? Wyłącz telewizor, wyłącz radio, wyłącz muzykę duszewną. Niech muzyka ma treść. Nie wystarczy, że ma dobry beat. Ona musi mieć treść, bo to treść na ciebie działa, a nie beat. Beat to działa na twój słuch, że już go niedługo nie będziesz miał. A treść działa na twojego ducha i powoduje, że rośnie twoja wiara i zaczynasz wiedzieć. Wychodzisz z takiego miejsca, wiesz, jak ja jeżdżę samochodem i jak wracając do domu, słucham Biblii, którą mam nagraną na MP3-kach, to ja wchodzę do domu i tam może być po prostu Saigon, Wietnam. Ja tam wchodzę i po tej podróży samochodem z wersetami ja wchodzę i ja wiem, że przejmuję Wietnam. Przejmuję dzieci, przejmuję tą dżunglę, przejmuję żonę i zaprowadzam Boży pokój. I to jest bardzo proste. Ale jak ja, jadąc samochodem, słucham różnych rzeczy, które są w radiu i wchodzę do domu i tam jest ten Wietnam, a ja dopiero z Korei wróciłem, to ja nie mam żadnej siły, żeby wygrać bitwę. To już jestem skończony. Amen? Dlatego Bóg mówi do Jozuego, słuchaj, nie studiuj teraz tutaj archeologii kananejskiej, nie oglądaj tych wszystkich miast, nie rób wycieczek krajoznawczych, nie oglądaj przyrody, nie medytuj. Ty wchodzisz do Kananu, więc lepiej medytuj moje słowo, bo ono sprawi, że wygrasz. Nie potrzebujemy studiować okoliczności wszystkich. Co inni mają, czego ja nie mam. Za bardzo się skupiać na czasach ostatecznych. Czasy ostateczne to jest prosta rzecz, słuchaj. Nie będzie prądu, nie będzie co jeść, nie będzie benzyny. To jest proste. Po co to studiować? W czasach ostatecznych będzie źle. Koniec. Będzie bardzo źle. Po co to studiować? Żebyś dowiedzieć, że będzie jeszcze gorzej niż myślałeś? A będzie. Po co się tym zajmować? Lepiej wziąć Słowo Boże, bo ono sprawi, że przeżyjesz te czasy ostateczne. I zbawisz siebie, zbawisz swoją rodzinę i jeszcze wszystkich oszalałych sąsiadów, którzy będą ze strachu po prostu skrobać tynk ze ścian w swoich mieszkaniach. Zbawisz ich. Dlaczego? Bo ty będziesz miał Słowo Boże. Zastanów się nad tym, co rozważasz. Halleluja. Dobrze. Gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, i przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. Wiesz, jest tak wiele rzeczy w naszym życiu, które są fantastyczne, które możemy podziwiać. Apostołowie wzięli Jezusa i mówią, Jezu, ale Herod wywalił nam budowlę po prostu. To jest czad po prostu. Gdzie jest taka druga świątynia na świecie? A Jezus, odpowiadając, rzekł im, czy nie wiecie tego wszystkiego, zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Wiesz, Bóg się nie fascynuje tym, co ludzie zbudowali. Bóg się nie fascynuje tym, co ludzie osiągnęli. Więc ty się też nie fascynuj. Są rzeczy, które przemijają i są rzeczy, które są wieczne. A wieczne co jest? W 35 wierszu tego samego rozdziału Jezus im mówi. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. To jest to, co czyni Jezus. Amen. Teraz możecie sobie tutaj przeczytać z 5 rozdziału Mateusza 17:20, kiedy Jezus mówi, że on nie przyszedł zmienić słowa nawet o jotę, nawet o przecinek. On powiedział, nic z tego się nie zmieni. On powiedział, że najmniejsze przykazania, kto ich będzie uczył z tego słowa, będzie największy w Królestwie Bożym. A ten, kto nawet najmniejsze przykazanie odejmie, będzie najmniejszym w Królestwie Bożym. On powiedział, że przyszedł wypełnić, ale nie przyszedł zmienić, nie przyszedł unieważnić słowa. Słowo jest wieczne. Amen. Nie będę tego studiował, bo to jest na oddzielny jeszcze temat. I na koniec tego kazania kilka wersetów, które wam pokażą, że to Słowo Boże to jest nie tylko po prostu literki, które my czytamy. To nie jest tylko Biblia, natchnione Boże wypowiedzi, ale to jest On sam. Zobaczcie, jak jest zilustrowane Słowo Boże w Księdze Objawienia Jana w Apokalipsie. Są ostatnie trzy wersety na dzisiaj. Od 16 wiersza. Jan zobaczył Jezusa. I zobaczył tak. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd. Potraficie sobie to wyobrazić? Ja potrafię. Widziałem różne filmy science fiction. Potrafię sobie to wyobrazić. Na końcu czytamy, że oblicze jego jaśniało jak słońce pełnym blaskiem. Też sobie to potrafię wyobrazić. Widziałem takie filmy. Ale jest rzecz, której sobie nie potrafię wyjaśnić. Wyobrazić. Z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. Wow. Chciałbyś z nim sobie porozmawiać? Chciałbyś, żeby przemówił do ciebie? Tu 7 gwiazd, tu jaśniące oblicze, a z ust wychodzi miecz obosieczny. Teraz poproś go o odpowiedź. Zadaj mu pytanie. Jesteś wolny. Jesteś wolny. Jak po odwiedzinach ninży. Jesteś wolny. Przeszedłeś do życia duchowego. Ciało cię nie wiąże. Myśli cię nie wiążą. Świat cię nie wiąże. Halleluja! Jestem zbawiony! Należy do Jezusa! Przeszłość jest otwarta przede mną! Ludzie patrzą na ciebie. Są taki pocięty. Amen. Jezus jest tym Słowem Bożym. Teraz Jezus zwraca się do jednego z kościołów, pisze do nich i tam oni mieli taką sektę Nikolaitów, fałszywe doktryny głosili. Jezus do pastora tego zboru mówi, upamiętaj się więc, a jeśli nie, to przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi, z tymi Nikolaitami, mieczem moich ust. Widzisz, to, czym Bóg zaprowadza swoje królestwo i swój porządek, to jest Jego słowo, które jest wprawdzie wypowiadane głośno. Widzisz, prawda ma niesamowitą moc. Nie wiem, czy widzieliście taki filmik w Parlamencie Europejskim, taki jeden gostek w żółtym garniturze. Widzieliście, nawet nie wiem, jak on się nazywa, jakiś Anglik. Tak? Popularny na Facebooku filmik. Wstał jeden facet w parlamencie i mówi, że wy wszyscy oszaleliście. Przecież oni mają problemy, bo więcej wydawali niż zarabiali. Czy ktoś nie może tego głośno powiedzieć wreszcie? I tam od razu podpisy, ale ma facet jaja, ale dobrze powiedział. Wreszcie ktoś powiedział prawdę i taka dyskusja. Wiesz, co on powiedział? Nic nie powiedział. Po prostu powiedział prostą rzecz. Teraz wiesz, Jezus przychodzi do nas i on ma prawdę w swoich ustach i on jest prawdą. Wiesz, ty możesz mieć wrogów takich, że głowa mała, że drżysz, że kolana ci latają, że pocisz się, że dostajesz biegunki, wszystko. A Jezus przychodzi i wypowiada swoje słowo i unicestwia wszystkich swoich wrogów. Halleluja. Teraz zobaczcie, przedostatni fragment. Nie, to jeszcze jest tutaj, dobrze, przepraszam. Teraz też jest dalej o Jezusie, 19 rozdział. Oczy zaś Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nikt Go nie znał, nikt tylko On sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. To jest po prostu piękne. Imię zaś Jego. Apokryf nam się wkradł. A imię Jego. Coś mi się w przypisywaniu skasowało. A Jego brzmi, tak? A Jego imię brzmi Słowo Boże. Amen. Więc teraz zobaczcie. Jezus to jest Słowo Boże. Teraz jak otworzycie Ewangelię Jana, to jest przedostatni wiersz, chyba. Pisze, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. Jeżeli ty mówisz sobie tak, to czytanie Biblii jest takie nieduchowe, ja to po prostu, wiesz, takie te treści, to przerabiam i tak dalej. Wiesz, ty nie przerabiasz treści, ty przerabiasz Jezusa. Ty napełniasz się Bogiem. Napełniasz się Bogiem, czytając Biblię. Nie napełniasz się treściami, nie czytasz historyjek. Bóg wchodzi do twojego wnętrza. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy jego chwałę, jaką ma jedyny syn, od Ojca, pełen łaski i prawdy. Amen. Słowo Boże to jest Jezus. I teraz ostatni fragment, wracamy do tego, co było w Księdze Objawienia. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobloczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, który miał
którym miał podbić narody i będzie nim rządził laską żelazną. On sam też toczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Więc tu jest powiedziane, że Jezus tym mieczem podbija narody. A co mówi list do Rzymian? Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego. Ewangelia, Słowo Boże, podbija narody. Jezus podbija narody mieczem swoim ust. Jezus jest Słowem Bożym obecnym na ziemi, które podbija narody. Więc dlatego, wracając do księgi Jozuego, Jozue podniósł swoje oczy i ujrzał męża z wydobytym mieczem w ręku. Amen. Teraz mam nadzieję, że coś do ciebie przemówiło i że Bóg do ciebie przemówił i że zaczniesz korzystać z tego, co Bóg mówi. Bo to może zmienić twoje życie. I to może zmienić życie ludzi dookoła. Ile masz słowa, tyle masz zwycięstwa. Ile masz miecza, tyle masz zwycięstwa. Dlatego powstańmy teraz wszyscy, halleluja, i oddajmy się Bogu. Niech Bóg czyni po prostu to, co chce czynić wśród nas i niech Jego zmiany zachodzą w naszym życiu. Halleluja. Amen. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że jesteś potężny. Dziękujemy Ci za to, że jesteś mocny, że jesteś wszechmocny, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że przychodzisz do nas, aby zmieniać nasze życie. Panie, chcemy należeć do Ciebie. Panie, wierzymy, że stoimy u progu nowego czasu. Widzimy Jerycho przed nami, widzimy ziemię obiecaną przed nami. Ale Panie, dotknij naszych serc, żebyśmy patrzyli na to, na co mamy patrzeć. Ojcze, proszę Cię, żebyś nam nigdy nie brakowało Twojego słowa. Proszę Cię, żebyś nigdy nam nie brakowało tej podstawowej mądrości, żeby za wszystko, co mamy, nabywać Twojego słowa. Ojcze, proszę Cię, niech to zmienia nasze życie. Ojcze, modlę się o Twoją chwałę i Twoją obecność w naszym życiu. Sierbido derio la merele sidra laia. Sierdiore menene kira obrele zedra la maralaia. Sierdiore kerele sidra la marala seia. Sierbido derio la merele kira seia laia. Sierdiore keremene sindra dara laira. Sierbido sedra laia. Panie, zapieczętuj te słowa w naszych sercach, żebyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy i co Ty chcesz uczynić z naszym życiem. Ojcze, oddaję Ci chwałę. I uwielbiam Ciebie. Halleluja. Amen.